To parę żelefi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, za szybą studia, realizujący dziś audycję Grażyna Chmurska i technik Toni Fegili. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek, 5 stycznia. W naszym dzienniku mowa będzie rzecz jasna o konflikcie w Strefie Gazy i balecie dyplomatycznym na Bliskim Wschodzie, o dalszym dokręcaniu kurka gazu przez Rosję i o przeprowadzeniu się Baracka Obamy do Waszyngtonu, a także o końcu reklam we francuskiej telewizji publicznej. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Sylwii Gips, Agnieszki Kumory i Krzysztofa Rutkowskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis Euranetu, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, kronikę sportową Marka Brzezińskiego i eurekę Piotra Rostochowicza, a na koniec kolejną lekcję języka francuskiego. Wszystkiego dobrego w nowym roku, a zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Na Bliskim Wschodzie trwa istny balet dyplomatyczny wokół konfliktu w Gazie, który w 10 dniu przyniósł dalsze żniwo ofiar, a sytuacja humanitarna w tym regionie staje się katastrofalna. Izrael nie zrealizował jeszcze wszystkich celów operacji, powiedział dziś izraelski minister obrony Ehud Barak, dodając, że będzie ona kontynuowana do czasu, aż społeczeństwo izraelskie zostanie całkowicie uwolnione od groźby ataków Hamasu. Lotnictwo izraelskie zbombardować miało w nocy ponad 30 obiektów na terenach kontrolowanych przez Hamas. Na obrzeżach miasta Gaza zginęła cała 7-osobowa rodzina palestyńska. Od początku konfliktu wedle źródeł medycznych w Gazie zginęło co najmniej 537 osób, a 2,5 tysiąca zostało rannych. Nie ustaje rozpoczęta w sobotę wieczorem ofensywa lądowa. Widziano dziś izraelskie czołgi na granicy przedmieść Zajtun i Tufach i na terenie byłej osady żydowskiej Necarim, ewakuowanej w 2005 roku, co oznacza, że siłą Cahalu udało się obecnie odciąć miasto Gaza od południa Strefy Gazy i częściowo je okrążyć. Od soboty wedle armii izraelskiej zginąć miał jeden izraelski żołnierz, a 55 zostało rannych. Hamas twierdzi, że jego bojownicy zabili ich 11, w tym pułkownika. Lider islamskiego ruchu Mahmud al-Zahar zapowiedział zwycięstwo Hamasu w wojnie z Izraelem, a rzecznik brygad SZD Dina al-Kassama, zbrojnego ramienia organizacji, zapewnił, iż tysiące bojowników gotowych do walki czeka na Izraelczyków za każdym rogiem. Od rozmów w Sharm el-Sheikh z prezydentem Egiptu Hosni Mubarakiem rozpoczął swą krótką misję pokojową Nicolas Sarkozy. Dyskusje dotyczyły głównie egipskich prób doprowadzenia do natychmiastowego zawieszenia broni w Gazie. Jeszcze w poniedziałek prezydent Francji spotkać się miał w Ramalli z prezydentem palestyńskim Mahmudem Abbasem, a nieco później z premierem Izraela Ehudem Olmertem. Podróż Sarkozy'ego na Bliski Wschód zbiegła się z wysiłkami Unii Europejskiej, która również wysłała tam swoją delegację. Kieruje nią szef czeskiej dyplomacji Karel Schwarzenberg. Uczestniczy w niej również francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, a także ich szwedzki kolega Carl Bildt, Javier Solana i pani Benita Ferrero-Waldner, komisarz do spraw zagranicznych Unii. Misja domaga się wstrzymania ognia od obu stron. W poniedziałek delegacja europejska odbyła rozmowy również z prezydentem Mubarakiem, także w Sharm el-Sheikh, a w Ramalli z wysłannikami Unii spotkać się ma prezydent Sarkozy. Jest wszak mało prawdopodobne, aby dyplomacja europejska zdolna była doprowadzić do przełomu. Pani Cipi Livni, minister spraw zagranicznych Izraela, odrzuciła z góry jej wezwania dyplomacji europejskiej do natychmiastowego zawieszenia broni, stwierdzając, że Izrael zdecydowany jest zmienić rozdanie kart w regionie. Sylwia Gips.
Wysiłki Unii Europejskiej na rzecz uśmierzenia obecnego konfliktu w Strefie Gazy mają nikłe szanse powodzenia. Tak przynajmniej twierdzi norweski dyplomata Jan Egeland, uczestnik negocjacji izraelsko-palestyńskich, które doprowadziły do podpisania porozumienia w Oslo. Nie tylko Unia Europejska, ale także dyplomacja francuska nie mają wpływu ani na Izrael, ani na Hamas, powiedział Egeland. Także wieloletnia działalność dyplomatyczna tzw. kwartetu z udziałem Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Rosji i ONZ była zachybiona, gdyż nigdy nie mówiono o ruchu Hamas. Kto w takim razie mógłby skutecznie pomóc w przywróceniu pokoju między Izraelczykami a Palestyńczykami? Stany Zjednoczone i Egipt, gdyby wystąpiły ze wspólną inicjatywą, twierdzi Egeland, dodając, że dyplomacja norweska mogłaby w tej inicjatywie odegrać ważną rolę. Nie wszyscy są jednak jego zdania. Odsyłam Państwa do naszego dzisiejszego wydania Euranet po przeglądzie prasy, w którym francuski pisarz Marek Halter, urodzony w Warszawie w 1936 roku, mówi, dlaczego wierzy w powodzenie misji mediacyjnej prezydenta Sarkoziego.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Unia Europejska wysłała w poniedziałek delegację na Ukrainę i zwołała w trybie pilnym naradę ambasadorów w Brukseli, aby wywrzeć nacisk na Kijów i Moskwę i nakłonić je do jak najszybszego rozwiązania konfliktu gazowego zagrażającego zerwaniem dostaw do Europy. Bruksela przyznaje, że doszło już do zakłóceń w dopływie gazu do państw członkowskich Unii, ale unika bicia na alarm, powołując się na duże zapasy. W wielu krajach korzystających z rosyjskiego gazu płynącego tranzytem przez Ukrainę odnotowano już niemniej od soboty mniejszy lub większy spadek ciśnienia, zwłaszcza w regionie Bałkanów, w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech o 25% do 30%. Zapewne to się nie poprawi, jako że Moskwa zamierza jeszcze dokręcić kurek. Premier Władimir Putin nakazał dziś firmie Gazprom zmniejszyć dostawy gazu płynącego przez Ukrainę o taką objętość, jaką Ukraińcy rzekomo już wykradli z rur, od kiedy 1 stycznia Rosja wstrzymała karnie wszelkie dostawy dla samej Ukrainy. Dyrektor Gazpromu Aleksiej Miller ocenił objętość podkradzionego gazu na 65,3 miliony metrów sześciennych i o tyle z polecenia Putina zmniejszony ma być natychmiast transport gazu do Europy. Władze Kijowej ze swej strony kontratakują, zwracając się do sądu gospodarczego, który w wydanym dziś orzeczeniu zabronił państwowej spółce Naftohaz przesyłania rosyjskiego gazu tranzytem przez Ukrainę wedle ubiegłorocznych stawek. Kijów żąda podwyższenia opłat za tranzyt i domaga się unieważnienia zawartej z Gazpromem umowy. Barack Obama na 2 tygodnie przed objęciem władzy przeprowadził się z rodziną, jak przyznał ze ściśniętym gardłem, z Chicago do Waszyngtonu. Prezydent elekt z żoną Michelle i dwiema córkami, 10-letnią Malią i 7-letnią Saszą, zamieszkali tymczasowo w luksusowym hotelu Hay Adams. Jednym z powodów wcześniejszej przeprowadzki był początek zajęć szkolnych w prestiżowej Sidwell Friends School, gdzie uczyć się będą odtąd Malia i Sasza. Lecz nie mniej ważną motywacją jest początek sesji nowego kongresu. Obama pragnie bowiem jak najszybciej dopiąć na ostatni guzik swój ambitny plan ożywienia gospodarki, który opiewać ma na 775 do 1000 miliardów dolarów. Według źródeł w Partii Demokratycznej jakieś 40% tej gigantycznej sumy, czyli około 300 miliardów dolarów, stanowić będą redukcje podatków dotyczące zarówno przedsiębiorstw, jak i szeroko pojętej klasy średniej, czyli 95% społeczeństwa. Byłoby to więcej niż za całej prezydentury George'a Busha. Chodzi między innymi o to, aby pozyskać sobie poparcie republikanów, tradycyjnie przychylnych takim posunięciom. Głównie zaś idzie o ożywienie produkcji poprzez konsumpcję i inwestycje, tak by uniknąć dramatycznych skutków recesji. W swym sobotnim wystąpieniu radiowym Obama przestrzegł przed groźbą podwojenia się stopy bezrobocia, przedstawiając jako główny priorytet planu stworzenie 3 milionów miejsc pracy. Rzecznik Baracka Obamy zapewnił, iż śledzi on również sytuację w Gazie, ale na razie jej nie komentuje, zgodnie z uświęconą zasadą, iż prezydent jest tylko jeden. Tu Paryż, Radio France Internationale.
Przed sądem przysięgłych w Paryżu rozpoczął się proces 3 mężczyzn podejrzanych o zorganizowanie samobójczego zamachu na synagogę na Dżerbie w Tunezji w 2002 roku z ramienia Al-Kaidy. Mieliby być bliskimi wspólnikami samego Bin Ladena. Tylko 2 zasiadło na ławie oskarżonych. Krystian Ganczarski, 42-letni Niemiec pochodzenia polskiego, i Walid Nawar, 28-letni Tunezyjczyk, brat zamachowcy samobójcy, który przyprowadził ciężarówkę naładowaną dynamitem pod ścianę synagogi na Dżerbie. Wskutek eksplozji zginęło 21 osób. Kilkadziesiąt innych odniosło rany. 2 ofiary były obywatelami Francji. Dlatego proces odbywa się przed francuskim sądem. Trzeci podejrzany, Pakistańczyk Khalid Sheikh Mohammed, uważany również za mózg zamachów na Stany Zjednoczone 11 września 2001 roku, był nieobecny. Jest on więźniem w amerykańskiej bazie Guantanamo. Ganczarski i Nauar od początku odrzucają stawiane im zarzuty. We francuskim więzieniu siedzą od 2003 i 2002 roku. Zostali aresztowani na podstawie podsłuchu telefonu satelitarnego zamachowca, który dzwonił do nich tuż przed wszczęciem akcji. Christian Ganczarski, uważany za agencją France Presse za protagonistą procesu, jest muzułmaninem z wyboru. Podczas otwarcia procesu modlił się, zaprzeczył też wszystkim zarzutom, twierdząc, że zawsze boli go śmierć niewinnych. Twierdził również, że wywierano na nim presję podczas śledztwa, a zeznania na jego korzyść nie zostały przetłumaczone na język francuski. Adwokat Ganczarskiego wystąpił z miejsca o uchylenie stawianych mu zarzutów. Proces ma trwać miesiąc.
We Francji tymczasem wielka premiera. Od poniedziałku znikają z ekranów telewizji publicznej reklamy, na razie między 8 wieczorem a 6 rano, co oznacza, że po dzienniku o 20 programy w prime time zaczynać się będą o prawie pół godziny wcześniej niż dotychczas. To główny element reformy mediów publicznych zainicjowanej przez prezydenta Sarkoziego. To też sukces lub porażka tego przedsięwzięcia, mającego w jego intencjach poprawić jakość telewizji publicznej, będzie też swego rodzaju plebiscytem za lub przeciw Sarkoziemu, gdyż telewidzowie głosowali będą pilotem. Przeciwnicy ustawy, która w dodatku jeszcze nie jest przyjęta, gdyż dopiero w najbliższą środę trafi do Senatu, obawiają się, iż pozbawi ona publiczne media tyleż środków do życia, co i autonomii, albowiem prezydent przyznał sobie prawo do nominacji prezesów. W poniedziałek, też pierwszy dzień bez reklamy, powitany został strajkiem przez związkowców z trzeciego regionalnego programu telewizji, a w środę do strajku przyłączyć ma się Dwójka, czyli France 2. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Agnieszka Kumor i Krzysztof Rutkowski.
Większość pierwszych stron francuskich dzienników zajmują zdjęcia z operacji lądowej Izraela w Gazie. Gazety podzieliły się zdjęciami pokazującymi zarówno katastrofę palestyńskiej ludności cywilnej, jak i obawy żołnierzy izraelskich, często bardzo młodych, skonfrontowanych z walką w terenie. Izraelczycy osaczają Gazę, donosi Aujourd'hui en France. Wojna o Gazę. Katolicki La Croix ukazuje palestyńską rodzinę uciekającą przed nalotem na ich obóz w Jabalia. Le Figaro i Libération pokazują twarze żołnierzy izraelskich. Konflikt przyjmuje postać konkretnych osób wyłowionych okiem kamery z anonimowego tłumu. Dziennik Aujourd'hui en France oraz Ekonomiczne Ryzyko skupiły się natomiast na wielkiej rewolucji we francuskiej telewizji publicznej. Od dziś zniknęła z niej reklama. Na Bliskim Wschodzie trwa wojna za zamkniętymi drzwiami, pisze Jean-Pierre Perrin w Libération. Policja izraelska broni wstępu dziennikarzom pragnącym z bliska obserwować wojnę w strefie Gazy. Kamerzyści, fotografowie, reporterzy notują swoje obserwacje z bezpiecznej odległości pobliskich wzgórz lub opierają się na świadectwach tych, którym udało się przedostać do obleganego miasta jeszcze przed rozpoczęciem działań naziemnych. Izrael wzbrania się przed wszelkim triumfalizmem. Wyciągnęliśmy naukę z libańskiej ofensywy w 2006 roku. Dziś mniej mówimy, a więcej działamy, stwierdza Shlomo Brom, były strateg izraelski, cytowany w artykule Delphine Mathieu-Son. Po raz kolejny wspólnota międzynarodowa zmuszona jest przyznać się do bezsilności wobec konfliktu bliskowschodniego, twierdzi Fabrice Rousselot w artykule wstępnym Libération. Każda ze stron zaostrza ton, usprawiedliwiając się działaniami wroga. Od kilkudziesięciu lat nic się nie zmieniło i konflikt pogrąża się w przemocy, pisze we wstępniaku w La Croix Dominique Quignot. Faza lądowa operacji izraelskiej w Gazie przyniesie nowe ofiary wśród Palestyńczyków, od których roi się na tym maleńkim skrawku ziemi, wśród żołnierzy izraelskich, ale też i wśród tamtejszych cywilów zagrożonych strzałami rakietowymi i samobójczymi zamachami. Nierozwiązany konflikt kryje się cieniem na sytuacji międzynarodowej, żywiąc islamski ekstremizm oraz nienawiść wobec Izraela i całego Zachodu. Za jaką cenę ludzką i polityczną uda się Izraelowi wytrzebić Hamas? Jaką nową falę odwetu i powołanych do ofiary szeregów męczenników przyniesie ta wojna? Żywimy nadzieję, że każdy nowy jej paroksyzm będzie ostatnim, że przekroczona zostanie granica cierpienia, ale która z tych granic będzie wreszcie tą ostatnią, tą, za którą ludzie się opamiętają i zaczną realnie szukać porozumienia, kończy Lacroix. W roku 2009 przypada podwójna rocznica związana z osobą Karola Darwina. Twórca teorii ewolucji urodził się 200 lat temu, 12 lutego 1809 roku, zaś 150 lat temu, w roku 1859, opublikował swe epokowe dzieło o powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras istot organicznych w walce o byt. Tasiemcowy tytuł skrócono jakiś czas później do znanego dziś przez każdego studenta biologii i nie tylko o pochodzeniu gatunków. Le Figaro przypomina, że Darwin przygotowywał swe dzieło w tajemnicy. Wielki teoretyk dostrzegał jego przełomowe znaczenie, ale również jego możliwe do podważenia słabe punkty, nie mówiąc już o opinii Kościoła. Kiedy Darwin wahał się i przemyśliwał, otrzymał od młodszego kolegi walijskiego biologa podróżującego po Dalekim Wschodzie, Alfreda Russella Wallace'a, list prezentujący tezy na temat ewolucji gatunków niemal co do joty zgodne z jego osobistymi przemyśleniami. Młody biolog upraszał wielkiego kolegę, by przesłał jego rękopis do publikacji. Darwin znalazł się w dość kłopotliwej sytuacji. Pomóc koledze i utracić 20 lat żmudnych prac, opublikować swe teorie, pozbawiając Wallace'a zasług, wybrał iście salomonowe wyjście. Oba teksty zostały zaprezentowane pod wspólną redakcją i odczytane przez Darwina i Wallace'a przed Linnean Society w Londynie w roku 1858. Ich oddźwięk był jednak nieznaczny. Dopiero opublikowanie rok później książki o pochodzeniu gatunków wywołało w świecie nauki prawdziwą sensację.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Jak wynika z korespondencji zamieszczonych w Le Monde, Strefa Gazy zamieniła się w przedsionek piekła. Mieszkańcy od 8 dni boją się wychodzić z domów, a nawet zbliżać do okien. Bombardowania z lądu, z powietrza i z morza trwają właściwie nieustannie. Wojska izraelskie znajdują się w pobliżu Gazy. Próby dyplomatycznego rozwiązania konfliktu spełzły na razie na niczym i nie wiadomo, czy komukolwiek uda się cokolwiek wskórać. Blokada, czytamy w Le Monde. Nie mamy zamiaru okupować Strefy Gazy, powiedział prezydent Izraela Szymon Peres, cytowany na łamach paryskiego dziennika. Nie mamy również zamiaru rozmiarzyć Hamasu. Postanowiliśmy jedynie zwalczyć terroryzm. Hamas zasłużył na porządną nauczkę i właśnie ją dostaje. Z pewnością Hamas nauczkę dostaje, ale dostaje się też jak zwykle na wojnie niewinnym ludziom. W Le Monde znajdujemy sporo relacji, które można uznać za wiarygodne. Brak prądu, brak wody, brak lekarstw, zagęszczenie ludności ogromne, cierpienia niezasłużone. Sąsiedzi pomagają sobie jak mogą, jedni mają prądnice, inni zapasy kawy i żywności. Problem polega jednak na tym, że Hamas doskonale zdawał sobie sprawę, że jego prowokacje ściągną na głowy Palestyńczyków cierpienia i w pewnym sensie pojmał mieszkańców Strefy Gazy jako zakładników. Le Monde zacytował również wypowiedź Ovida Yehezela, wiceministra obrony. Izrael, co oczywiste, zgodzi się tylko na jedno rozwiązanie, polegające na rozbrojeniu Hamasu i na całkowitym zaprzestaniu ostrzału południowego Izraela przez rakiety terrorystów. Obywatele Izraela chcą normalnie żyć. Rozwiązania połowiczne nie są do przyjęcia.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy wyjechał z misją mediacyjną na Bliski Wschód. Zapytaliśmy francuskiego pisarza Marka Haltera, jakie są jego zdaniem szanse powodzenia tej misji. Marek Halter jest znawcą tego regionu. Przez wiele lat usiłował zbliżyć Palestyńczyków i Izraelczyków. Oddaję mu głos.
Ja myślę, że dzisiaj jest moment historyczny, gdzie nasz prezydent francuski będzie mógł grać rolę bardzo ważną. Co Hamas chciał? Hamas chce, żeby go uznali. Dlaczego? Bo już Iran nie chce teraz wojny, bo Irańczycy czekają na Obama i myślą, że z Obama znajdą jakoś tą drogę, żeby mogli zacząć jakoś tą dyskusję. Syria, ja byłem w Damaszku, kiedy prezydent Syrii Bashar al-Assad powiedział, że jest gotowy rozmawiać co do pokoju z Izraelczykami, to Hamas zostaje sam. I żeby go nie zapomnieli, to on zaczął robić prowokacje. On nie zrozumiał, że Izraelczy odpowiedzą tak mocno na jego prowokacje. Tego on nie wiedział. I ja też to nie wiedziałem, zrozumiałem, ja nie jestem politykiem. I ja uważam, że dzisiaj i Izrael, i Hamas czekają na kogoś, żeby mógł im powiedzieć stop. Izrael, ja uważam, będzie gotów wyjść z Gazy, jeśli Hamas nie będzie więcej bombardować Izraela i będzie gotów na komisję międzynarodową, która da gwarancję, że będzie pokój w Gazie. Ja uważam, że dzisiaj wszyscy czekają, Amerykanie nie mogą nic zrobić, bo Obama nie jest jeszcze prezydentem i Bush już nie jest prezydentem. Jest dysonancja między arabskimi krajami. Jest to tacy, co są za Hamas, inni są przeciw. To jedyne, co może znaleźć jakąś drogę do pokoju, może być nie do pokoju, no do zawieszenia broni, to jest Sarkozy. Ja z nim rozmawiałem tutaj 2 dni temu. Ja myślę, że kiedy on będzie w Damaszku, on nie może się spotkać z Khaled Meshalem, tym szefem Hamasu oficjalnie, bo do dzisiejszego dnia Hamas jeszcze jest organizacja terrorystyczna, ale myślę, że ktoś z jego przyjaciół się spotka z Khaled Meshalem. Ja myślę, że wyjdzie coś pozytywnego z tej wizyty prezydenta Francji, to jeszcze nie będzie pokój. No pierwszy krok na tej drodze do pokoju, ja wierzę w to.
I Europa może odegrać jakąś rolę?
To jest ciężko powiedzieć, bo dzisiaj po pierwsze europejskie kraje nie są... Każdy jeden ma swoją opinię. Są takie jak Czechia, proizraelit. Są tacy, są przeciw. Także ciężko będzie komuś to mówić w imię Europy. Sarkozy ma jedną kartę. On jest też prezydentem Union pour la Méditerranée.
Unii dla Śródziemnomorza.
I to jest bardzo ważne, bo część tej organizacji. I on nie będzie mówił w imię Europy, bo nie może. On nie jest więcej prezydentem Europy. No może będzie mówił w imieniu tej organizacji. I ja myślę, że może być, ja jestem człowiekiem optymistą, no ja myślę, że jest bardzo dużo szans, żeby on znalazł jakieś drogę.
Ta droga to według naszego rozmówcy, Marka Haltera, najpierw zawieszenie broni, a potem negocjacje na temat przywrócenia trwałego pokoju. Przyłączy się do nich na pewno prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama. W dobie światowego kryzysu ekonomicznego i finansowego nikt nie może sobie pozwolić na wojnę w regionie tak zasobnym w ropę naftową. Czy Hamas będzie negocjował? Szansa taka istnieje. Marek Halter pisał na łamach dziennika Le Figaro z 29 grudnia 2008 roku, po spotkaniu w Damaszku z Khaledem Meshalem, szefem Hamasu, że ten ruch, który do niedawna był za zniszczeniem Izraela, dziś zgadza się na założenie obok Izraela państwa palestyńskiego w granicach sprzed wojny sześciodniowej w 1967 roku.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Felieton ekonomiczny Piotr Błoński.
W braku wiadomości optymistycznych nowy rok przynosi pewne opamiętanie w komentarzach na temat kryzysu gospodarczego. Im dokładniejsza jest wiedza o jego przebiegu i przyczynach, tym wnioski ostrożniejsze. Równocześnie publikacja bilansów katastrofy gospodarczej, np. list największych bankrutów w 2008 roku albo rozmiarów spadku indeksów giełdowych, odczytuje się jako opis krajobrazu po bitwie, co pociąga za sobą domysł, że bitwa jest skończona. Nie ma co do tego niestety żadnej pewności. Nie sposób przecież wykluczyć możliwości jakiejś nowej katastrofy, choćby w rodzaju oszustwa Madoffa. Skądinąd najpoważniejsi ekonomiści zastanawiają się nad istnieniem i ewentualnym zagrożeniem nowych balonów inwestycyjnych, na przykład balonu marek, czyli przewartościowania szacunkowej ceny rynkowej najbardziej znanych marek towarowych. Ich wartość częstokroć przekracza wartość materialnego majątku danej firmy. Za to w samych opisach kryzysu rzadziej spotykamy się z tak modnym na jesieni, dosyć prymitywnym twierdzeniem o klęsce kapitalizmu i wolnego rynku. Przyszedł czas pokory. O tej zbawiennej pokorze pisze w ekonomicznym dodatku Le Monde profesor Paul Jorion. Wynika ono z faktów. Wszak klęski doznały największe, pozornie nienaruszalne potęgi. W Stanach Zjednoczonych Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Fannie Mae, Freddie Mac, Wachovia, Washington Mutual, AIG, Countrywide ledwie wylizały się z opresji Citigroup, Goldman Sachs i Morgan Stanley, a w Europie padły Fortis i Hypo, prócz całego szeregu banków brytyjskich i islandzkich. Pokora cechuje też wypowiedzi najpotężniejszego na świecie finansowego decydenta, jakim jest amerykański sekretarz skarbu Paulson. Nie wyobrażaliśmy sobie, mówił, rozmiaru choroby. Nie byliśmy przygotowani, nie dysponowaliśmy środkami na miarę tego wyzwania. Paul Joyon dodaje, jakby na pocieszenie, że brakowało nie tylko narzędzi finansowych, lecz także pojęciowych. Kryzys jest niewątpliwie klęską dominującej monetarystycznej doktryny ekonomicznej, w uproszczeniu szkoły chicagowskiej, ale bynajmniej nie jest to równoznaczne ze zwycięstwem jej konkurentów, marksizmu czy keynesjanizmu, bo przecież obie te doktryny zostały w swoim czasie wypróbowane w praktyce i pozostawiły po sobie ruiny, a nawet zgliszcza. Rzeczywistość ekonomiczna zadała im klęskę nie mniejszą niż szkole chicagowskiej. Czy jednak rzeczywiście brakowało narzędzi pojęciowych dla zrozumienia narastającego zagrożenia i zapobieżenia mu? W tym samym dodatku Jean-Marc Daniel przypomina postać Ralpha Hawtreya, ekonomisty i dyrektora w Ministerstwie Finansów Wielkiej Brytanii w latach 1919-1947. Hawtrey odegrał zasadniczą rolę w wyjściu z wielkiego kryzysu, choć historia zapamiętała raczej Keynesa, którego Hawtrey darzył najpierw przyjaźnią, a później ostro krytykował. Otóż w 1932 roku w książce pod tytułem The Art of Central Banking Hawtrey opisał wahania wzrostu gospodarczego jako wynik naprzemiennych faz nadmiaru i niedostatku pieniądza kreowanego przez kredyt i, co za tym idzie, decydującą rolę banku centralnego w polityce ekonomicznej. Zadaniem banku centralnego jest według niego powstrzymywanie banków w okresach ekspansji kredytowej i odwrotnie ich refinansowanie w okresach recesji, aby zachęcić je do udzielania kredytu. W 1930 roku zalecał on też dewaluację i obniżenie stopy procentowej. Od Keynesa Hawtrey różnił się zaś choćby tym, że zdecydowanie sprzeciwiał się polityce ożywiania gospodarki za pomocą państwowych inwestycji. Uważał bowiem, że deficyt publiczny finansowany przez banki stwarza, owszem, nowy pieniądz i odblokowuje obieg gospodarczy, ale centralnie postanowione inwestycje są najczęściej nietrafne i stwarzają zatrudnienie w sektorach, które niekoniecznie odpowiadają kompetencjom bezrobotnych, co niekorzystnie odbija się na dalszym rozwoju. Trafność tych uwag zilustrowały niektóre aspekty New Dealu w Stanach Zjednoczonych, natomiast ich potwierdzenia na skalę światową Hawtrey doczekał się tuż przed śmiercią w roku 1975. Przewidziana przez niego stagflacja stała się wtedy rzeczywistością.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Co dwa tygodnie znika z powierzchni naszego globu jeden język. Do końca obecnego wieku połowa z 7000 języków, jakimi mówi się na Ziemi, przestanie po prostu istnieć. W niektórych miejscach naszej planety to zanikanie języków przebiega znacznie szybciej niż w innych. I trzeba temu jak najszybciej zapobiec. Zajmują się tym lingwiści z Living Tongues Institute for Endangered Languages, czyli Instytutu Naukowego zajmującego się zagrożonymi językami żywymi. Instytut ten ma swą główną siedzibę w miejscowości Salem w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych. Według badań lingwistów tam pracujących, na naszej planecie mamy 5 miejsc, w których zanikanie języków mówionych ma najszerszy zasięg. W celu określenia tych miejsc lingwiści, bo przecież lingwistyka to nauka ścisła, posłużyli się wielu racjonalnymi kryteriami, takimi jak różnego rodzaju dokumentacja, gramatyka, słowniki, leksykologia, różnorodność języków mówionych na danym terytorium, czy nawet bioróżnorodność. W ten oto sposób doszli oni do wniosku, że tych 5 najbardziej zagrożonych zanikaniem języków mówionych obszarów to wschodnia Syberia, północna Australia, środek Ameryki Południowej, północne wybrzeże Pacyfiku, Ameryki Północnej, amerykański stan Oklahoma oraz cały południowy zachód Stanów Zjednoczonych. W Ameryce Południowej na przykład dwóch lingwistów, David Harrison i Gregory Anderson, odkryli w miejscu, w którym schodzą się granice Brazylii, Argentyny i Paragwaju, tam gdzie też mamy słynne na cały świat przepiękne i groźne jednocześnie wodospady Iguazu, język nazywający się Vilela, którym mówią zaledwie 2 osoby. Wspomniany David Harrison, profesor lingwistyki na Uniwersytecie Swarthmore w Pensylwanii, twierdzi, że wraz z danym językiem traci się nie tyle poszczególne słowa czy zdania, co pewnego rodzaju spojrzenie na świat. Na przykład w języku o nazwie Lengua, którym w Paragwaju mówi 6700 osób, liczebniki 1, 2, 3 stosowane są do liczenia początkowego. Wszystkie liczebniki dalsze wyrażane są przy pomocy nóg i rąk. We wschodniej części Syberii mamy na przykład język jukagirski, należący do rodziny języków uralskich, w którym czas odmierza się czasem, jaki potrzebny jest do zagotowania 1 litra wody w czajniku, czyli około 1 godziny. Pojęcie schłodzony czajnik oznacza 1,5 godziny. Językiem jukagirskim posługuje się jeszcze kilkadziesiąt osób. W australijskiej strefie badanej przez lingwistów, Queensland, terytorium północne i Australia Zachodnia, spotkać można 153 języki zgrupowane w 62 rodzinach. 11 z tych języków posługuje się mniej niż 400 osób. W Australii lingwiści odnaleźli 5 osób, które pamiętają, jak posługiwać się językiem Amurdak, który uznany został za wyginięty ćwierć wieku temu. Jak twierdzi profesor Harrison, języki znikają, jeśli dana społeczność decyduje, że jej język stanowi w jej ewolucji przeszkodę albo socjalną, albo ekonomiczną. Tak naprawdę, jego zdaniem, to dzieci dokonują wyboru języka, który jest w taki czy inny sposób przez otaczające je społeczeństwo waloryzowany. Lingwiści podziwiają możliwości żyjącego w Boliwii szczepu Indian Kalawayas. Udaje się im opierać wpływom zewnętrznym. Nadal posługują się językiem Quechua, językiem imperium inkaskiego, którym posługiwali się wyłącznie mężczyźni, a którego wersja pisana w ogóle nie istnieje. Na czarnym lądzie istnieje najwięcej języków mówionych. Jest ich tam około 2000, ale ryzyko ich zaniku jest stosunkowo małe. Jako ciekawostkę podajmy na zakończenie, że najwięcej języków istnieje na wyspie Borneo. Jest ich tam aż 1800.
RFI, Radio France Internationale.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Pamiętam Bercy, gdy nie było jeszcze zamknięte, jak dzikie zwierzęta w klatkach ogrodu zoologicznego za wysokim płotem z żelaznych prętów. Plany przebudowy już były, ale jeszcze tak to było cicho, że jak ktoś się na chwilę zatrzymał w biegu, to założę się, że usłyszał tupot podkutych końskich kopyt ślizgających się na kocich łbach bruku. Buchające kłębami pary konie parskały z wysiłku, ciągnąc ciężkie rolwagi załadowane wielgachnymi beczkami z czerwonym jak krew burdo. Przekleństwa woźniców krzyżowały się w powietrzu z okrzykami subiektów w fartuchach, mozolnie zapisujących kopiowymi ołówkami rodzaje dokonanych transakcji. Ale słychać było śpiew, bo radość rozpierała pracujących tutaj ludzi. Na rzędach stuletnich drzew ptactwo wiło sobie gniazda, a jesienią kamienne ściany magazynów czerwieniały od liści porastających je winorośli. Potem to romantyczne Bercy rozprysło się jak bańka, ustępując pod naporem koparek i nowoczesności. Jeśli powiemy, że Bercy od niemal zawsze zachwycało, to nie będzie w tym dużej przesady. W czasach rzymskich wytyczono tutaj jeden z ważniejszych traktów, ale przy wyburzaniu starych magazynów i kopaniu fundamentów pod nowe Bercy okazało się, że śladów człowieka można szukać jeszcze wcześniej, gdyż przy pracach budowlanych znaleziono 3 pirogi z okresu neolitu. Już w 7 stuleciu doceniono uroki tego miejsca. To tutaj król Dagobert, pierwszy władca Francji, którego pochowano w bazylice w Saint-Denis, kazał w pobliżu wybudować sobie rezydencję. W samym Bercy pierwszy pałac powstał w XIV wieku i był podarunkiem króla Filipa V dla teściowej księżnej d'Artois. W czasie wojny stuletniej budynek przez jakiś czas okupowali Anglicy. Między 1658 a 1714 rokiem powstał najpiękniejszy z tutejszych pałaców, dzieło François Levaux, a dookoła niego park zaprojektowany nie przez nikogo innego jak samego Lenotra. Taras łagodnie opadał w stronę Sekwany, a posiadłość ciągnęła się aż do jeziorka w lasku Vincennes. Właściciele byli bajecznie bogaci, ale o ich charakterze najlepiej świadczy to, że stanowili pierwowzór dla Moliera do stworzenia postaci Harpagona. Przez stulecia Bercy było miejscem najchętniej odwiedzanym przez szukającą spokoju i odpoczynku arystokrację, ale przecież nie tylko przez nią. Tutaj miał swoją siedzibę słynny bandyta Cartouche, który pod domem, nie mieszkał przecież w pałacu, wydrążył podziemny korytarz. To tędy umykał przed ścigającą go policją. W XVII wieku coraz więcej szlachetnie urodzonych budowało w Bercy swoje rezydencje. Nicolas Fouquet, minister na dworze Ludwika XIV, ten sam, który ściągnął na swoją głowę nieszczęście, budując najwspanialszy pałac tamtej epoki, Vaux-le-Vicomte, tutaj także miał posiadłość, na której bywał La Fontaine, otrzymując od ministra mecenasa regularną pensję. W podzięce czytał mu swoje dzieła. Rewolucja oszczędziła pałac w Bercy, bo bardzo lubił tutaj bywać Robespierre. Koniec nastąpił z odejściem markiza Nikolai w 1861 roku. Markiz nie zostawił spadkobierców. Pałac wyburzono, a że na początku XIX stulecia handel winem, który tutaj tkwił od 400 lat, nabrał niesłychanej dynamiki, to też pałac wyburzono i tereny te przeznaczono pod budowę magazynów. W tym czasie do nadbrzeży Sekwany dziennie przybijało 2000 łodzi z beczkami wina. Zanim rewolucja przemysłowa ozdobiła Paryż pazurami kominów drapiącymi niebo nad stolicą, większość miasta pokrywały winnice. Paryskie wino cieszyło się większym poważaniem smakoszy niż burgund czy wina z szampanii, a w średniowieczu wino z Barbesu pod Montmartrem uznawano za trzecie co do jakości na świecie po winach z Malagi i z Cypru. I tak oto w Bercy powstał największy targ win w Europie. Ludziom, którzy tu pracowali, może i brakowało wykształcenia, ale nie radości życia i umiejętności z niego korzystania. Przy pracy chętnie śpiewano. Wieczorem często koń odwoził do domu swego pana, pochrapującego po kilku głębszych. Pod koniec tygodnia przed magazynami pieczono mięso. Wina było w brud, robotnicy grali w bule, czyli w kule, śpiewali i tańczyli przy dźwiękach akordeonu. Magazyny wybudowano na miejsce wyburzonego pałacu w Bercy. W 1979 roku pierwsza część z nich stała się ofiarą żarłoczności buldożerów. Na ich miejscu powstała nowoczesna, pokryta trawnikami hala sportowa. Obok park, w którym ustawiono rzeźby, zorganizowano przykryty dachem tor dla łyżwo i deskorolkarzy oraz dla rowerzystów, akrobatów. W jednym ze starych pomieszczeń znajduje się Muzeum Wina, obok mały warzywniak i ogródek. Park jest przecięty ulicą powstałą tam, gdzie w XIX wieku biegły fortyfikacje. Idąc na południe, trafimy w rejon, gdzie zostawiono kilka wybrukowanych kocimi łbami starych magazynów. W jednym z nich urządzono Muzeum XIX-wiecznych Wesołych Miasteczek. Idąc na wschód, zajrzymy do najstarszego, wybudowanego w 1825 roku w tej dzielnicy, zatopionego w czasie wielkiej powodzi, zbombardowanego w czasie wojny kościółka Matki Bożej z Bercy, gdzie po lewej stronie wisi wielki obraz Chrystusa z napisem po polsku: Jezu, ufam Tobie. Wreszcie, kiedy wybierzemy się ku Sekwanie, podziwiać możemy i panoramę, i zacumowane tutaj stateczki, a wśród nich kapryśnicę. Nie chodzi tutaj o tę piękną pannę niezbyt pociągającej mince, którą w sielankowej scenerii uwiecznił Antoine Watteau, lecz o wspaniały trójmasztowiec, który 15 listopada 1766 roku wypłynął pod pełnymi żaglami z portu w Nantes w pierwszy w dziejach francuskiej żeglugi rejs dookoła świata.
It drizzles. I love. the summer when it sizzles.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W audycji z cyklu Le Français, ça vous chante posłuchajmy dzisiaj Jacques'a Brela w jednej z najpiękniejszych, jakie kiedykolwiek napisano, piosenek o miłości. Ne me quitte pas. Nie opuszczaj mnie, śpiewają na całym świecie w różnych językach największe sławy piosenkarskie. Z Jacquesem Brelem żegnaliśmy się dwukrotnie. Za pierwszym razem, gdy w 1966 roku u szczytu sławy opuścił scenę. Po raz drugi, gdy zmarł na raka płuc w roku 1978. Urodził się w 1929 roku w Brukseli, w mieszczańskiej katolickiej rodzinie. Stosunkowo wcześnie zbuntował się przeciwko swemu środowisku i wizji przyszłości w ojcowskim przedsiębiorstwie. Od najmłodszych lat interesował się sztuką, od 16 roku życia grywał w teatrze, komponował i prezentował swoje utwory na scenach kabaretowych, początkowo zresztą bez większych sukcesów. Po wielu latach zmagań sławę zdobył dopiero w 28 roku życia piosenką Quand on a que l'amour.
Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour.
Największym wyrazem uznania była wielka nagroda w konkursie płytowym Grand Prix National du Disque, którą Brel otrzymał w roku 1964. Dwa lata później, w momencie największej popularności, postanowił definitywnie porzucić swą wspaniałą karierę.
J'ai envie de d'être un peu plus libre, d'un peu voir des choses.
Chcę być bardziej wolny, chcę zrozumieć świat. Wydaje mi się, że nigdy tak zupełnie do końca nie wydorośleję. Jest coraz gorzej, nie mam ochoty nigdzie osiąść na stałe. Wolę być jak ten ptak na gałęzi. Nie jestem ani chory, ani nieszczęśliwy, nie dręczą mnie wątpliwości, ani rozterki. Może w tym rzecz, że nie mam powodu do lęków, że może gdybym się musiał czegoś obawiać, miałbym lepsze samopoczucie.
Piosenki Brela należą do dwóch odrębnych kategorii. Wyraża nimi bunt przeciwko wartościom akceptowanym przez zakłamane środowiska mieszczańskie. Od razu do pieniędzy, rodziny, kościoła, wojska. Ale śpiewa też przepięknie o miłości, najczęściej nieszczęśliwej i bezsensownej, jak ta w piosence Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas. Il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas,
pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Brel błaga ukochaną kobietę, by go nie porzucała, by mu wybaczyła. Zapomniała les malentendus et le temps perdu. Nieporozumienia i czas zmarnowany na niedorzecznych pytaniach, kłótniach i scenach zazdrości. Usiłuje ją przekonać, że warto zamknąć rozdział i zacząć wszystko od nowa.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout. Peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment.
Potem przysięga, że jest gotów dokonać dla niej cudów. Obiecuje jej wszystkie skarby świata, nawet tak niezwykłe jak deszczowe perły z krajów, gdzie deszcz nie pada.
Moi, je t'offrirai.
Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas.
Albo wymyśli specjalny język złożony ze słów bez sensu, dla niej jednak zrozumiałych.
Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras.
Opowie jej też historię pewnego króla, który umarł z żaru, że nie mógł jej ujrzeć.
Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas.
Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
Piosenka kończy się pokorną zgodą na każdą cenę, jaką miałby zapłacić za to, że ukochana przy nim zostanie. Skromnie będzie żył w jej cieniu. Więcej, stanie się jej cieniem, cieniem jej cienia, cieniem jej ręki, cieniem jej psa. Posłuchajmy raz jeszcze ostatniej zwrotki, tym razem w wykonaniu Johnny Hallidaya.
Je ne veux plus pleurer, non, je ne veux plus parler. Je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiaj, słuchając w audycji Le Français ça vous chante piosenki Jacques'a Brela Ne me quitte pas, znanej już z poprzedniej lekcji, zwróćcie Państwo szczególną uwagę na konstrukcję zdań. Wyjaśnimy je sobie kolejno. Niektóre wyrażają polecenie, w tym wypadku należy wprawdzie mówić raczej o prośbie, ale pod względem gramatycznym nie ma to rzecz jasna znaczenia. Bądź w trybie rozkazującym, bądź w formie opisowej.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier.
Tytuł i pierwsze zdanie piosenki, ne me quitte pas, jest formą czasownika quitter w drugiej osobie liczby pojedynczej trybu rozkazującego. Jest to oczywiście najprostszy sposób zwracania się do kogoś z żądaniem czy też z życzeniem. To samo da się sformułować w formie bezosobowej trybu orzekającego. Trzeba zapomnieć. Il faut oublier. Należy zapomnieć. On doit oublier. Lub wszystko może być zapomniane. Tout peut s'oublier.
Une histoire comme ça, il faut l'oublier.
Une histoire comme ça, on doit l'oublier.
Une histoire comme ça, on peut l'oublier.
Cała piosenka jest wzruszającym błaganiem mężczyzny, usiłującym przekonać kochaną kobietę, by go nie porzucała. Z nadzieją, sięgając do wyobraźni, wprowadza ją w świat cudów, gdzie króluje miłość, a ona będzie królową. Próbuje wzruszyć poetycznymi wizjami.
Il lui parlera de ces amants-là, qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser.
Ważna uwaga, zdanie...
Ils ont vu leur cœur s'embraser.
Posiada konstrukcję nieznaną w poprawnej polszczyźnie. W przekładzie czasownik w bezokoliczniku, s'embraser, należałoby oddać w formie imię słowu, jako spalające się. Cœur s'embraser, czyli spalające się razem serca. Jeśli występujący w takim zdaniu czasownik w formie bezokolicznikowej nie posiada dopełnienia, można zmienić składnię. Zamiast...
Ils ont vu leur cœur s'embraser.
Można powiedzieć...
Ils ont vu s'embraser leur cœur.
Jednakże zmiana taka nie jest możliwa, gdy przy bezokoliczniku stoi dopełnienie. Zdanie J'ai entendu Jacques Brel chanter Amsterdam, czyli słyszałam Brela śpiewającego Amsterdam, w żadnym wypadku nie może przyjąć formy J'ai entendu chanter Jacques Brel Amsterdam. I jeszcze sprawa negacji, którą na ogół wyrażają słowa ne pas, ne rien, ne plus, ne jamais, rozdzielone czasownikiem. Mogą one w języku mówionym stać razem przed bezokolicznikiem czasu teraźniejszego.
Il préfère ne pas
negacja
venir.
Bezokolicznik czasu teraźniejszego.
Il préfère ne pas venir. Elle préfère ne rien dire. Elle préfère ne rien dire. Il promet de ne plus se plaindre. Il affirme ne jamais se plaindre.
Jednakże taka budowa zdania jest niedopuszczalna, gdy negacja wyrażona jest słowami ne personne, ne nul, ne aucun. W takim przypadku czasownik w bezokoliczniku musi stać po środku.
Elle préfère ne voir personne. Il jure de ne demander aucune faveur.
Jeśli natomiast mamy do czynienia z bezokolicznikiem czasu przeszłego, pomiędzy pierwszym a drugim członem negacji umieścić należy słowo posiłkowe, a na końcu imię słów bierne czasownika odmienianego. Zasada ta obowiązuje zarówno w mowie, jak i w piśmie.
J'aurais préféré n'être pas venu. J'aurais préféré n'être pas venu. Il affirme n'avoir rien oublié. Il affirme n'avoir rien oublié. Il jure ne l'avoir jamais oublié. Il jure ne l'avoir jamais oublié.
Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer.
Ale i tutaj istnieją wyjątki, mianowicie zdania z negacją ne encore, ne personne, ne aucun oraz ne nul mają swoją własną regułę. Słowo posiłkowe i imię słów czasownika odmienianego stoją obok siebie.
Elle dit n'avoir vu personne. Elle dit n'avoir vu personne. Il dit n'avoir ressenti aucun regret. Il dit n'avoir ressenti aucun regret.
Ne me quitte pas jest piosenką, która znalazła się w repertuarze największych sław piosenkarskich świata. Na zakończenie posłuchajmy jej angielskiej wersji w wykonaniu Franka Sinatry.
If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away, but if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees, worship the wind. Just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away. If you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I'd have been the shadow of your dog if I thought it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, if you go away, please don't go.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.